Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Księża Tadeusz Cieślak i Leszek Gęsiak.
W Watykanie zaprezentowano raport końcowy po wizytacji apostolskiej żeńskich instytutów życia konsekrowanego w USA.
Pokora ratuje człowieka, a pycha go gubi, przypomniał papież podczas porannej mszy.
Szef papieskiej Rady Justicji et Pax rozpoczął wizytę w dotkniętych epidemią eboli krajach Afryki Zachodniej.
Witamy 16 grudnia i zapraszamy na serwis informacyjny.
Na konferencji prasowej w Watykanie przedstawiono obszerny raport z wizytacji apostolskiej żeńskich instytutów zakonnych w Stanach Zjednoczonych. Została ona przeprowadzona przez Kongregację do spraw Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego w latach 2009-2012. Jej głównym celem była refleksja nad pewnymi aspektami funkcjonowania zakonów żeńskich w tym kraju.
W dokumencie podkreśla się wdzięczność wobec zakonnic USA, które swoją oddaną pracą od początku obecności Kościoła na tych ziemiach uczestniczą w jego misji ewangelizacyjnej. Ta bezinteresowna służba dotyczy duchowych, moralnych, wychowawczych, fizycznych i społecznych potrzeb niezliczonych osób, zwłaszcza ubogich i zepchniętych na margines. Pośród najważniejszych aspektów podjętych w raporcie znalazły się ocena charyzmatu i tożsamości instytutów zakonnych, jak też kwestie promocji powołań i jakości proponowanej w poszczególnych zakonach formacji. Raport podjął też pewne aspekty zakonnych regulacji finansowych, zwłaszcza w sytuacji wzrostu liczby zakonnic starszych i chorych, wymagających zatem specjalnej opieki, co winno być jednym z priorytetów. Ma to konkretne przełożenie na obowiązujący w USA system opieki zdrowotnej. Wiele miejsca poświęcono problemowi jedności wspólnoty kościelnej, zwłaszcza w kontekście współpracy dwóch istniejących w tym kraju konferencji zakonów żeńskich.
Bóg zbawia serce skruszone, ale kto u Niego nie szuka schronienia, ten ściąga na siebie potępienie. W ten sposób pokora ratuje człowieka, a pycha go gubi. Zwrócił na to uwagę papież podczas porannej mszy w kaplicy domu świętej Marty.
W swojej homilii Franciszek wyszedł od proroctwa Sofoniasza, które słyszymy w pierwszym czytaniu liturgicznym. Jest to mowa skierowana przeciwko buntowniczemu miastu, w którym jednak znajduje się grupa gotowa pokutować za popełnione grzechy. Owa reszta to prawdziwy lud Boży, który charakteryzują trzy cechy – pokora, ubóstwo i zaufanie Panu. Ojciec Święty zauważył, że jednak większość nie chce poprawy i nie zawierza Bogu. Tych czeka potępienie.
Tacy nie mogą przyjąć zbawienia, są na nie zamknięci. Zostawię pośród Ciebie lud pokorny i biedny, a szukać będą schronienia w imieniu Pana na zawsze. I tak jest do dziś, gdy widzimy święty lud Boży, pokorny, mający wszelkie swoje bogactwa w wierze w Pana, w zaufaniu do Niego. To lud pokorny, ubogi, który szuka schronienia u Pana. Tacy są zbawieni i taka jest droga Kościoła. Trzeba iść tą drogą, a nie drogą nieposłuszeństwa, odrzucenia upomnień i braku ufności wobec Pana.
Franciszek przeszedł następnie do Ewangelii, w której słyszymy Jezusową przypowieść o dwóch synach. Nieposłusznym, który się opamiętał, i pozornie posłusznym, który ostatecznie nie spełnił woli ojca. Przypowieść ta skierowana jest do arcykapłanów i starszych ludu, którym Jezus wypomina brak wiary w posłannictwo Jana Chrzciciela w przeciwieństwie do celników i nierządnic. Zgorszenie wywołane tym porównaniem, zauważył papież, jest identyczne jak dzisiaj wśród chrześcijan uważających się za czystych, bo chodzą do kościoła i przyjmują komunię. Tymczasem Bóg chce czegoś innego.
Jeśli nie słuchasz Pana, nie przyjmujesz upomnienia i nie szukasz u Niego schronienia, nie masz serca skruszonego. Tymczasem ci obłudnicy, którzy gorszyli się tym, co mówił Jezus o celnikach i nierządnicach, sami potem po cichu chodzili do nich, by zaspokoić swoje namiętności albo robić interesy. To wszystko czynili po cichu, ale formalnie byli czyści. Takich Pan nie chce.
Ojciec Święty zaznaczył, że ten osąd daje nam nadzieję. Trzeba tylko mieć odwagę otworzyć przed Bogiem serce i bez zastrzeżeń wyznać Mu swoje grzechy. By to wyjaśnić, Franciszek przytoczył historię pewnego świętego, który sądził, że oddał wszystko Bogu.
Słuchał Pana, szedł zawsze za Jego wolą, dawał Panu, lecz usłyszał od Niego. Jeszcze nie oddałeś mi jednej rzeczy. I ten dobry biedak spytał, ależ Panie, czego Ci nie oddałem? Oddałem Ci moje życie, pracuję dla ubogich, przy katechezie, pracuję tu i tam. Jednak jest coś, czego mi jeszcze nie oddałeś. Czego, Panie? Twoich grzechów. Gdy będziemy w stanie powiedzieć Bogu, Panie, to są moje grzechy, nie są czyjeś, ale moje, zabierz je, a ja będę zbawiony. Gdy będziemy w stanie tak zrobić, wówczas będziemy owym ludem pokornym i biednym, który szuka schronienia w imieniu Pana. Niech Pan obdarzy nas tą łaską.
Signore, ci conceda questa grazia.
Idąc za apelami papieża, Kościół spieszy z pomocą mieszkańcom dotkniętych epidemią eboli krajów Afryki Zachodniej. Do dwóch z nich, które obok Gwinei najbardziej wskutek niej ucierpiały, udał się przewodniczący papieskiej rady Justitia et Pax. Kardynał Peter Turkson rozpoczął dziś wizytę w Sierra Leone, a pojutrze będzie w Liberii. Towarzyszy mu ksiądz Robert Vitillo, doradca Caritas Internationalis do spraw służby zdrowia.
Według danych Światowej Organizacji Zdrowia jest około 18 tysięcy potwierdzonych lub domniemanych przypadków zarażenia ebolą, a zmarło już ponad 6,5 tysiąca osób. Kościół jest na pierwszej linii pomocy ofiarom epidemii. Wraz z Caritas angażują się zgromadzenia zakonne i inne organizacje katolickie. W stolicy Sierra Leone, kraju, gdzie dotarł dziś szef Watykańskiej Dykasterii Sprawiedliwości i Pokoju, pracuje od 20 lat ksiądz Maurizio Boa. Wraz z czterema innymi księżmi opiekuje się on niepełnosprawnymi i sierotami na peryferiach Freetown. Włoski misjonarz informuje, że chociaż według danych tamtejszego rządu liczba zachorowań maleje, ogłosił on kwarantannę dla całej ludności, zakazując zewnętrznych obchodów bożonarodzeniowych i noworocznych.
Będzie to zatem ciche Boże Narodzenie. Pójdzie się do kościoła i wróci do domu. Nie będzie się świętować na ulicach, ani przygotowywać jak w poprzednich latach nocnych uroczystości z tańcami, śpiewami, modlitwami. Nic z tych rzeczy. A to oznacza, że istnieje jeszcze obawa przed zarażeniem. Tak rzeczywiście jest. Wycie syren mówi nam jeszcze o śmierci, o problemie nadal obecnym w Sierra Leone. Bo przecież osiągnęliśmy smutny prymat jako kraj w tym okresie najbardziej dotknięty ebolą. Jednak sytuacja jest już niewątpliwie lepsza. Zarażenia zostały ograniczone. Walkę z ebolą prowadzi się teraz równymi siłami, jeśli tak można powiedzieć. Są dobrze przygotowani lekarze, ludzie nie tylko mający kwalifikacje, ale też gotowi do pracy w ośrodkach szpitalnych. 10 lekarzy ze Sierra Leone poniosło śmierć. To wielka ofiara. Są męczennikami i bohaterami, bo narazili życie dla dobra braci.
Na Łotwie zamordowano katolicką zakonnicę. 70-letnia siostra Leonida Tatarczuk, pochodząca z Białorusi, należała do niechabitowego zgromadzenia Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej i pracowała w Rydze. Zaginęła 6 grudnia, gdy wracała z porannej mszy w kościele parafialnym. Policyjne poszukiwania nie przyniosły rezultatu. Dopiero w minioną niedzielę znaleziono zmasakrowane ciało zakonnicy, ukryte w krzakach nieopodal jej domu zakonnego. Zostało ono tam najprawdopodobniej podrzucone. Nie wiadomo, kiedy nastąpiła śmierć, ani kto może stać za tą zbrodnią.
Kościół w Indiach wzywa władze tego kraju, by powstrzymały promowaną przez hinduistycznych fundamentalistów akcję pod hasłem Powrót do domu. Jej celem jest przymusowe nawrócenie na hinduizm 4000 rodzin chrześcijańskich i 1000 muzułmańskich. Ma to się dokonać do Bożego Narodzenia. Akcja została zainicjowana w stanie Uttar Pradesh, jednak powoli zaczyna rozszerzać się na cały kraj.
Biskupi przypominają, że wolność wyznania gwarantuje wszystkim mieszkańcom Indii tamtejsza konstytucja. Wskazują zarazem, że ciche przyzwolenie władz na coraz bardziej skrajne działania hinduistycznych ekstremistów mogą zepchnąć kraj w przepaść międzyreligijnej przemocy. Episkopat Indii wzywa policję do zdecydowanego reagowania na wszelkie przypadki przymusowych nawróceń, a zwierzchników wszystkich religii obecnych w tym kraju do zacieśnienia dialogu i współpracy.
Brak przestrzeni pod budowę mieszkań w Singapurze zmusza władze tego kraju do szukania nowych rozwiązań architektonicznych. Być może, poza typowymi biurowcami, które gromadzą przedstawicieli różnych firm, powstaną tam także kościołowce, gdzie swoje miejsce kultu znajdą wyznawcy różnych religii. Tak jest przynajmniej pomysł rządzących tym państwem, którego ponad 5-milionowa populacja zajmuje terytorium zaledwie 641 km2, czyli niewiele więcej niż powierzchnia Warszawy.
Minister rozwoju Singapuru przedstawił projekt studyjny wysokich budynków, w których mieściłoby się wiele różnych miejsc kultu. Zawierałyby albo w całości, albo w jakiejś części przestrzenie mogące służyć równocześnie różnym grupom wyznaniowym. Chodzi tu na przykład o parkingi czy sale spotkań. Rozwiązanie takie mogłoby także znacznie obniżyć dotychczasowe koszty użytkowania miejsc kultu. Nowe budynki byłyby wznoszone najprawdopodobniej poza wielkimi kompleksami mieszkalnymi w strefach przemysłowych. Byłyby także administrowane centralnie. Ministerstwo wysłało już do użytkowników różnych kościołów i świątyń specjalną ankietę z prośbą o wyrażenie opinii na temat tego nowatorskiego projektu.
Nigeria potrzebuje wolnych i sprawiedliwych wyborów prezydenckich. Od tego zależy pokojowa przyszłość tego afrykańskiego kraju. Przed przyszłorocznymi wyborami przypomina o tym kardynał John Onaiyekan.
Arcybiskup stołecznej Abudży wskazuje, że Nigeryjczykom należy nie tylko zapewnić bezpieczny udział w wyborach, ale zadbać też o ich sprawiedliwy przebieg i uczciwe liczenie głosów. Ewentualne powyborcze kontestacje wyników mogłyby doprowadzić do dalszej destabilizacji i tak już krytycznej sytuacji w kraju, podkreśla nigeryjski hierarcha, odnosząc się do działań islamskich fundamentalistów z Boko Haram.
2 minuty dla kraju. Rafał Łączny.
Ponad 700 tysięcy złotych udało się zebrać w roku ubiegłym kolędnikom misyjnym, czyli dzieciom należącym do papieskiego dzieła misyjnego dzieci. Podczas odbywającej się w Warszawie konferencji prasowej zapowiadającej tegoroczną edycję, Anna Sobiech, sekretarz krajowy dzieła, poinformowała, że dzięki tym ofiarom udało się sfinansować aż 24 projekty na rzecz dzieci.
W Republice Konga jest to 7 projektów. Pomocą objętych jest ponad 5 tysięcy dzieci. Formacja chrześcijańska 5 projektów, edukacja szkolna 1 projekt i ochrona życia 2 projekty. Następnie Demokratyczna Republika Konga, tam jest realizowanych 17 projektów. Pomocą jest objętych ponad 12 tysięcy dzieci.
W sumie w roku ubiegłym polskie dzieci należące do papieskiego dzieła misyjnego zebrały niemal 1 800 000 zł. W tym roku kolędnicy misyjni będą informować i zbierać fundusze na rzecz dzieci w Indiach. W czasie wizyt duszpasterskich w diecezji warszawsko-praskiej wierni otrzymają specjalne ulotki dotyczące przygotowań do Światowego Dnia Młodzieży w Krakowie w 2016 roku. Zanim bowiem młodzi przyjadą do stolicy Małopolski, w ramach tzw. Tygodnia Misyjnego przebywać będą na terenie polskich diecezji. Stąd konieczność znalezienia dla nich miejsca i zorganizowania pobytu, mówi diecezjalny duszpasterz młodzieży ksiądz Emil Parafiniuk.
Ulotka ta zawiera krótki opis idei Światowych Dni Młodzieży, też znajduje się informacja, o co jest proszona rodzina, która zdecyduje się przyjmować gości w czasie tygodnia w diecezji, oraz deklaracja gotowości przyjęcia do swojego domu pielgrzymów.
W czasie tygodnia misyjnego poprzedzającego wydarzenia centralne Światowego Dnia Młodzieży diecezja warszawsko-praska planuje przyjąć około 10 tysięcy młodych osób.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.